spotkania z Europą. Zaprasza Gabriela Jelonek.
Sztuczna inteligencja, cyfryzacja i bezpieczeństwo cyfrowe to w nowej erze, w której się znaleźliśmy, właściwie codzienność. Początek wojny w Ukrainie i też zmiany związane z pandemią koronawirusa pokazały nam, że to środowisko cyfrowe jest bardzo ważne, ale też może być wykorzystywane w niepowołany sposób. Dlatego dzisiaj porozmawiamy o aktach i przepisach unijnych związanych z cyfryzacją, z rynkami cyfrowymi, usługami cyfrowymi. Państwa i moim gościem jest adwokat dr Tomasz Lewandowski. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Zacznijmy od pierwszego tematu, czyli aktu w sprawie sztucznej inteligencji. To są pierwsze przepisy, które na świecie się pojawiły regulujące sztuczną inteligencję w marcu przyjęte przez Parlament Europejski. Na czym one polegają i jakie obostrzenia narzucają?
No, sztuczna inteligencja to jest chyba najszybciej rozwijające się zjawisko, można powiedzieć, że fenomen z punktu widzenia boostu technologicznego, jaki nam towarzyszy. Stąd też Unia Europejska w ramach szeroko zakrojonej strategii w zakresie transformacji cyfrowej już od 2020-2021, kiedy pierwsze projekty w tym zakresie się prowadziły, chce tą, trudno też tak powiedzieć, uregulować sztuczną inteligencję, tak? Natomiast rzeczywiście jest to taki akt przełomowy, który jak taki lodołamacz w pewien sposób ma naświetlać kierunki legislacyjne, tak? W zakresie kontrolowania sztucznej inteligencji i bezpiecznego używania sztucznej inteligencji. Akt sam w sobie jakiejś rewolucji nie wprowadza, tak? Przede wszystkim ten akt dotyczy podmiotów, które tą sztuczną inteligencję, czy oprogramowanie wykorzystujące sztuczną inteligencję, czy szerzej narzędzia, wpuszczają na rynek, tak? Akt dokonuje klasyfikacji tych narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję, biorąc pod uwagę przede wszystkim kryterium bezpieczeństwa. I w zależności od tego, jaki poziom bezpieczeństwa jest danej kategorii oprogramowania przyznany, no to taki producent będzie miał określone obowiązki w tym zakresie, tak? Niektórzy złośliwie mówią, że ten akt niczego nie da ze względu na to, że każdy akt europejski no, obowiązuje wyłącznie na terytorium państw członkowskich, tak? A tutaj nie ma co się oszukiwać, że z punktu widzenia rynku sztucznej inteligencji, no to rynek europejski jest daleko za rynkiem amerykańskim i rynkiem chińskim. To są dwa podstawowe rynki, które tak naprawdę, można powiedzieć, w 100%, tak, odpowiadają za sztuczną inteligencję. Niemniej, no problem został dostrzeżony, no bo te narzędzia, czy to globalne, czy regionalne w zakresie europejskim, no, krążą, tak? Wszyscy ich używamy w pewien sposób, takim krokiem milowym w tym zakresie, czy takim checkpointem było publiczenie czatu GPT, tak? Kiedy każdy z nas mógł się zacząć bawić i korzystać z tej sztucznej inteligencji, tak? No mamy tyle tych narzędzi i najbardziej, no, popularna jest oczywiście generatywna sztuczna inteligencja. No i w tym zakresie chociażby AI Act każe nawet nam jako użytkownikom, powiedzmy, tego oprogramowania robić to w sposób odpowiedzialny, tak? Czyli jeżeli tworzymy jakiś content, tak? Czy to film, nagranie, zdjęcie, tak? Z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, to należy to oznaczyć, tak, żeby zapobiegać powstawaniu tak zwanych deepfake'ów. A tak naprawdę to jest takie jedno z podstawowych zagrożeń, które jest związane z generatywną AI.
Dla naszych słuchaczy, którzy nie wiedzą, co to są deepfake'i, no można to podać na przykładzie filmów, gdzie podkładane są głosy na przykład przywódców światowych czy znanych osób. To jest tak duża manipulacja, że często bardzo trudno zweryfikować, czy dane filmy, czy też zdjęcia są prawdziwe, czy zostały wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
Tak, i w zasadzie jest to bardzo trudne do odróżnienia. Jasne, że wskazywane jest to główne zagrożenie właśnie dotyczące polityków w okresie wyborczym.
Też w kontekście wojny.
Tak, w kontekście wojny, czegokolwiek, ale nie zapominajmy też jednak o tych zagrożeniach takich podstawowych bliżej nas, tak? Bardzo często te deepfake'i mają charakter pornograficzny i wiąże się to z bullyingiem w szkołach, tak? Gdzie grupa rówieśnicza, no, z wykorzystaniem generatywnej sztucznej inteligencji tworzy zdjęcie, czy nawet filmik z wizerunkiem kolegi czy koleżanki nałożonej na film pornograficzny i rozpuszcza go przy pomocy Messengera czy czegokolwiek innego, taki kilkunastosekundowy film przy całej szkole. No i wtedy no, dochodzi do różnych tragedii związanych z tym, więc ta sztuczna inteligencja, dlaczego mówię o tym przykładzie, no to nie jest jeszcze taka kwestia, która niesie ryzyko tylko dla przywódców światowych, tak? To jest tu i teraz i wiąże się z tak samo jak z ogromem możliwości, z ogromem problemów. Będąc gościem w forum w Poznaniu, forum pogrzebowego, wypowiadając się na temat prawa pogrzebowego, no usłyszałem od przedstawicieli branży, że nawet branża pogrzebowa korzysta z AI w zakresie chociażby konstrukcji mów pogrzebowych, tak? Więc, nic nas już nie zaskoczy, ale ten AI Act no, jest tą pierwszą próbą skategoryzowania sztucznej inteligencji i nałożenia na twórców tego oprogramowania, producentów, innych narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję, pewnych obowiązków w zakresie zapewnienia nam wszystkim bezpieczeństwa.
Przepisy, które wprowadza AI Act, to są przepisy na różnych poziomach ryzyka. Niedopuszczalnego ryzyka, wysokiego ryzyka i wymaganie przejrzystości co do tych różnych działań też jest podstawą do tego, żeby dane przepisy nakładać. Wspomniany już chat GPT został sklasyfikowany jako ryzyko nie to najwyższe, tylko niższe. Natomiast w kwestii na przykład prac naukowych, czy chociażby studiów, już zaczęły pojawiać się problemy, że systemy antyplagiatowe nie wychwytują czatu GPT.
Problem czatu GPT i studiów to jest taka puszka Pandory, ze względu na to, że ze sztuczną inteligencją, no i niestety tutaj AI Act w pewien sposób nie adresuje tego zagadnienia, ale mamy duży problem prawno-autorski, tak? Pod kątem tego, kto tak naprawdę jest twórcom. No bo jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, tak, i korzystanie z tej generatywnej, no to wszystko zależy od tego, jak do tego podejdziemy. No bo jeżeli ja poproszę ChatGPT o to, żeby mi napisał mowę pogrzebową czy pracę akademicką, tak, to ja mogę być twórcą w zakresie takim, kiedy wprowadzam te komendy. I z tego są te główne szkolenia, jak prawidłowo korzystać z tych narzędzi w zakresie kształcenia tej sztucznej inteligencji, tak. No drugie pytanie może być może to oprogramowanie, tak, twórcy oprogramowania są tutaj autorami. Natomiast no nie będzie to plagiat, tak? No bo treść jeszcze nie istnieje, nie kopiujemy tego wszystkiego. Więc nawet na uczelni mieliśmy ten problem, tak? Bo studenci zawsze są szybsi od wykładowców i wszystkie prace, nawet te krótkie odpowiedzi, no przeklikują przez chat GPT, zwłaszcza ta odpłatna wersja premium, jak ja to mówię, tak? Czyli ta czwarta, o ile ta trójka była na poziomie takim intelektualnym, klasy licealnej moim zdaniem, tak? No to już tutaj ta wersja czwarta, no to już jest taki student prawa czwartego roku, tak? Że rzeczywiście to zagrożenie jest większe. No ale jak my to traktujemy na uczelni, tak? No traktujemy to jako pracę niesamodzielną, czyli nie plagiat, tak? Ale jest to praca niesamodzielna, czyli krótko mówiąc, tak jakby ktoś inny napisał za kogoś pracę. Kiedyś takie zjawisko było, że się kupowało prace magisterskie, no teraz tego nie trzeba robić, no bo jest ChatGPT, który to może zrobić, tak? Ale z punktu widzenia tej kwalifikacji, akurat my na Uniwersytecie SWPS przyjęliśmy takie rozwiązanie. Jest też oprogramowanie, które pozwala wychwycić, czy dany tekst powstał z użyciem czatu GPT, tak? Więc trzeba się tutaj bronić przed tymi pułapkami, które są na nas zastawiane przez studentów.
Czy są jakieś konsekwencje użycia czatu GPT przy pracach naukowych?
I to jest problem. No, gdyby kwalifikować to jako plagiat, tak, no to plagiat jest zakazany. Jest to przestępstwo. Kradzież, tak? Wszystkimi są określone przepisy, które nakazują rektorowi podjęcie działań, powiadomienie odpowiednich organów, w tym prokuratury, tak? Natomiast w przypadku no, pracy niesamodzielnej, tą pracę trzeba przedstawić jeszcze raz, tak? Można ją ocenić negatywnie, tak? Dać za nią dwa. I wtedy taka osoba no, nie zaliczy. Biorąc jednak pod uwagę, że wszystko można przynajmniej raz poprawić, tak? Jeżeli jest to jakaś tam praca egzaminacyjna, zaliczeniowa, no bo często na uczelniach te prace egzaminacyjne już nie polegają na tym, że się siedzi i się nie ściąga i się pisze coś na kartce papieru, tylko trzeba przygotować określone rozwiązanie, tak? Zwłaszcza na prawie jakiś case, kiedy korzysta się z tego sprzętu w czasie egzaminu. Więc no, na razie jedyna opcja to konsekwentne niezaliczanie. tego. Co nie oznacza, że demonizujemy ChatGPT, tak, ale należy go używać odpowiedzialnie i też oznaczać te treści, które się uzyskało z jego wykorzystaniem.
Mhm. To jest ciekawe, bo te systemy AI z różnym poziomem ryzyka się przenikają, bo z jednej strony ChatGPT został określony jako system niskiego ryzyka, a z drugiej strony systemy sztucznej inteligencji należące do 8 konkretnych obszarów będą musiały być rejestrowane w unijnej bazie danych. To są te systemy, gdzie określono jako wysokie ryzyko. W tym między innymi jest edukacja i szkolenie zawodowe. No ale poza tym zarządzanie, eksploatacja infrastruktury krytycznej, czyli za chwilę przejdziemy do bezpieczeństwa też cyfrowego, zatrudnienie, zarządzanie pracownikami, dostęp do samozatrudnienia, czyli tu wszystkie prawa pracownicze, które do tego nam dochodzą. Dostęp i korzystanie z podstawowych usług, czy z różnych platform, gdzie załatwiamy swoje urzędowe sprawy, czy ściganie przestępstw, zarządzanie migracją, azylem, kontrola granic, czyli składanie różnych wniosków typu wizowe, paszportowe i tak dalej. No i też pomoc w interpretacji prawnej i stosowaniu prawa. To wszystko wydaje się być takie bardzo zamglone.
No, to kryterium wynika z pewnych obszarów, które są szczególnie wrażliwe ze względu na ich wpływ na nasze codzienne funkcjonowanie. Tutaj AI Act nie klasyfikuje tych narzędzi sztucznej inteligencji w obszary tego ryzyka w oparciu o to, że ChatGPT jest narzędziem ryzykownym czy nie, bo to jest narzędzie, tak? Tak samo jak pistolet, można go używać dobrze, można go używać źle. Ta klasyfikacja, ona się bardziej opiera na takich szczególnie uwrażliwionych dziedzinach, branżach, w których mogą funkcjonować dedykowane systemy AI, więc tu nie chodzi o to. W każdej z tych branż można korzystać z ChatGPT, ale nie chodzi o to tutaj. Chodzi o dedykowane tym branżom narzędzia, chociażby no, zarządzania czasem pracy, kontrolą nad pracownikami, tak? Czy takie rozważane narzędzie do wprowadzenia na lotniskach, na niektórych już działa, gdzie po prostu sztuczna inteligencja nas kontroluje od wejścia na lotnisko aż po samo wejście na pokład samolotu, tak? Po to, żeby na przykład zmniejszyć kolejki, te kamery będą nas weryfikowały i sprawdzały, czy w momencie, kiedy ja się odbiłem tą kartą, to dalej podążam przez te wszystkie bramki. No, przecież dla nas, każdego, kto leciał samolotem, no, jest to dosyć uciążliwa procedura, gdzieś 5 czy 6 razy czasami na niektórych lotniskach trzeba tą kartę pokładową pokazać. Te rozwiązania mają to zastąpić, natomiast no, wiąże się to z biometrią, bankowość i tak dalej.
Identyfikacja biometryczna i kategoryzacja osób fizycznych, dokładnie w taki sposób opisana, zostały uznane za systemy sztucznej inteligencji zagrażające człowiekowi. W takim sensie też, że mogą być wykorzystane w niepowołany sposób. Wpływając no tak, też tak, na nasze zdrowie, na to, no, nie tylko fizyczne, ale i psychiczne.
No tak, ze względu na to, że ogółem biometria, tak, polega, tak jak jest aktualnie wykorzystywana, na przede wszystkim identyfikacji osoby ludzkiej w oparciu o jej cechy szczególne. Tak? No takie najbardziej powszechnie stosowane rozwiązanie biometryczne są dowody osobiste i paszporty. Być może część z Państwa pamięta, kiedyś robiło się zdjęcie paszportowe, gdzie tak się ładnie pozowało, żeby pokazać uszko i wtedy tak dalej. Teraz natomiast no, zawsze mówię, że to takie trochę więzienne te zdjęcia, tak, fazę, ale chodzi o to, żeby te wszystkie elementy, które są dla nas unikatowe, rozpoznać. To jest takie podstawowe zastosowanie. Potem kwestia wejścia gdzieś. No, rozwiązania biometryczne każdy smartfon zasadniczo teraz ma, tak, że wystarczy się uśmiechnąć do iPhone'a czy do innego telefonu i wtedy się wszystko odblokuje. Stąd też te wszystkie urządzenia, oprogramowanie mają no, bazy danych, tak, w których gromadzą te informacje biometryczne. Niezależnie od tego, czy to będzie odcisk palca, czy twarz, czy oko nasze, tak, gdzieś te informacje są. Skoro gdzieś są, no to powinny być bezpieczne, ale nie muszą być bezpieczne. I w momencie tego utraty tych danych, tak, czy przejęcia tych danych przez kogoś innego, no ktoś inny z wykorzystaniem tej biometrii naszego odciska palców z poziomu swojego urządzenia gdzieś bardzo, bardzo, bardzo daleko, na drugim kontynencie, tak, w innej strefie czasowej, no jest w stanie przejść bardzo łatwo te wszystkie zabezpieczenia, które ustanowiliśmy, myśląc, że jesteśmy tacy super bezpieczni, bo przecież nikt nie ma naszego palca, nikt nie ma naszego oka i tak dalej, tak? No, kiedyś na filmach takich szpiegowskich, tak, było pokazane, że najlepiej, żeby otworzyć jakiś zamek czy jakieś drzwi, tak, to często ten bohater albo odcinał rękę czy palec i z tym palcem tak podchodził. Teraz to jest całkowicie niepotrzebne, bo my tych naszych palcy czy naszych pięknych oczu nie mamy już przy sobie. To, że ten telefon jest przy nas, to nie znaczy, że te wszystkie informacje o nas nie są daleko stąd i mogą zostać bardzo łatwo wykorzystane przeciwko nam, choćby poprzez kradzież tożsamości.
To wydaje się wszystko bardzo niebezpieczne, z wysokim ryzykiem właśnie utraty swojej tożsamości, utraty swoich środków finansowych, no bo przecież w bankach różne zabezpieczenia biometryczne też zaczyna się wprowadzać. Poza tym mają być ograniczone zabawki aktywowane głosem. To nie chodzi już tylko o rzeczy, którymi bawią się dorośli, czy z których korzystają dorośli, ale i dzieci.
No tak, no sztuczna inteligencja jest atrakcyjną formą zabawy. Jeżeli ktoś jeszcze nie próbował zabaw z czatem GPT, to zachęcam. Jest to dosyć uzależniające w pewien sposób, bo każdy to traktuje, przynajmniej moje pierwsze wrażenie było, jakbym był u wróżki, tak? Ale jeżeli chodzi o dzieci, każda zabawka czy każda forma wykorzystująca sztuczną inteligencję, no jest no doskonałą formą zabawy i też kształcenia przez dziecko, ale nie należy zapominać, że sztuczna inteligencja też się karmi tym wszystkim, co tymi komendami dostaje. Ten fenomen sztucznej inteligencji polega na tym, że to nie jest encyklopedia, tak? Bardzo szeroka i tak dalej, ale jednak ograniczona. Sztuczna inteligencja to jest takie perpetuum mobile, jeżeli chodzi o dane. Mamy pewien input, który pochodzi z całego świata, tym poprzez nasze komendy, nasze reakcje i ten output, który sztuczna inteligencja generuje w oparciu o ten globalny input. I ona się ciągle uczy się od nas o wiele więcej niż my od sztucznej inteligencji. Dlatego te zabawki są traktowane przede wszystkim, czy to ryzyko, jako możliwość wyciągnięcia informacji o dziecku, wpływu na zachowanie dziecka.
Manipulacje dziećmi, a potem grupami całymi.
Dokładnie, tak? Ze względu na to, że no, co tu dużo o dzieciach nie mówić, dziećmi bardzo łatwo manipulować, namawiać je do czegoś. I oczywiście nie chodzi mi tutaj o to, że ta sztuczna inteligencja, tym jedynym ryzykiem jest to, że gdzieś za tą zabawką w tym programie będzie się krył jakiś pedofil czy inny przestępca, który to dziecko będzie chciał skrzywdzić.
Ale tak? Panie doktorze, są takie sytuacje, znamy, kiedy były gry namawiające dzieciaki do popełniania samobójstw czy jakichś ryzykownych zachowań.
No, były takie gry, czy jakieś takie łańcuszki, to się jakimś wielorybem chyba nazywało. Natomiast tak naprawdę bardziej takie tak powszechnie występujące zagrożenie polega na kształtowaniu takiej świadomości konsumenckiej dzieci, no bo wystarczy spojrzeć na taki mechanizm. Lecą bajki, w przerwie pomiędzy bajkami leci reklama zabawek, tak? To dziecko automatycznie chce tą zabawkę. Tak samo, kiedy sztuczna inteligencja daje jakiś wzorzec zachowania i chodzi o zachowanie konsumenckie. No tutaj jasne, jest to ryzyko takiej działalności przestępczej, ale tak naprawdę te prawdziwe pieniądze na informacji, na profilowaniu zdobywa się właśnie poprzez ten input ze strony dziecka. Wtedy dostawcy takiego oprogramowania mogą wiedzieć, jak ulepszyć swój produkt, jak go wcisnąć tym rodzicom, jak go sprzedać, kiedy on jest najlepiej użytkowany, no i dochodzi do takiego profilowania dziecka i w oparciu o to profilowanie no, zdobywa się informacje, które no, są najcenniejszą obecnie walutą.
Dlatego Parlament Europejski wprowadza i stara się wprowadzić jakieś ramy, bo to jest pierwszy etap tego, żeby chronić użytkowników, konsumentów, nas, obywateli, przed tym niepożądanym wykorzystaniem. No bo też musimy powiedzieć, że sztuczna inteligencja to nie jest tylko ta zła strona. Dzisiaj o niej rozmawiamy, bo rozmawiamy o przepisach, które to regulują, ale pomaga też w na przykład znajdowaniu nowych antybiotyków, w znajdowaniu rozwiązań medycznych, które pomogą nam pójść do przodu. I teraz płynnie chciałam przejść do dwóch aktów unijnych, które zostały zatwierdzone. Pierwszy to akt o usługach cyfrowych.
Kolejny element tej unijnej układanki w zakresie transformacji cyfrowej. Usługi cyfrowe towarzyszą nam powszechnie. Te usługi społeczeństwa informacyjnego, internet rzeczy i tak dalej. Jest ten jeden element, który te usługi wyróżnia, czyli funkcjonowanie w cyberprzestrzeni, a w konsekwencji ten transgraniczny charakter. Chodzi tutaj o to, żeby docelowo, tak, Unia realizując swoją, jedną ze swoich kompetencji, tak, jakim jest ochrona konsumentów na tym wspólnym rynku, tymi regulacjami doprowadziła do tego, żeby na końcu tego ogniwa występujący konsument był chroniony. Stąd też ten akt o usługach cyfrowych zmierza do zabezpieczenia tego użytkownika końcowego, tego konsumenta w jak najszerszym zakresie w trakcie korzystania z niego poprzez usługi cyfrowe, tak? Bo te usługi cyfrowe, samo korzystanie ze smartfona, zamawianie czegoś, zapisanie się na jakiś kurs na smartfonie, jakieś audiobooki, czegokolwiek byśmy nie wymyślili, tak? Bankowość zwłaszcza, to są usługi, które jeszcze kilka lat temu były wykonywane, czy korzystanie z tych usług wymagało wyjścia z domu. Teraz jest to, jest to zbędne. Tak naprawdę takim umownym usługodawcą jest smartfon, ale on jest nośnikiem tych wszystkich usług cyfrowych i bardzo często usługodawca jest zlokalizowany w innym państwie. Szczepal licho, jeżeli to jest państwo Unii Europejskiej, tak? Natomiast no, jeżeli są to Chiny czy Stany Zjednoczone, no to ewentualna odpowiedzialność takiego podmiotu względem tego konsumenta jest, delikatnie mówiąc, ograniczona.
Często jest też tak, że jak zamawiamy cyfrowe produkty, na przykład wspomniane audiobooki czy e-booki, to nie ma możliwości ich zwrotu.
No tak, tak. A tutaj jednak już to pierwotne prawo konsumenckie, tak, w zakresie chociażby możliwości odstąpienia w terminie 14 dni, no powinno być stosowane 1:1, bo to, że coś fizycznie nie przychodzi w paczuszce, w kartoniku, nie znaczy, że nie jest produktem, który kupujemy i powinien być traktowany tak samo. I właśnie no tu te przepisy zmierzają w pewien sposób do wskazania, że usługi cyfrowe powinny być traktowane tak jak każde inne usługi. Co dotyczy zarówno konsumenta, ale jak również podmiotów świadczących te usługi, czy też podmiotów występujących w łańcuchu tych usług. Ta usługa cyfrowa, chociażby popularny przewoźnik, który z poziomu telefonu no, jest możliwy do zamówienia i krótko mówiąc doprowadza do takiej sytuacji, że każdy z nas może być przewoźnikiem, każdy z nas może działać w branży gastronomicznej, przynajmniej ją dowożąc i tak dalej, i tak dalej. My też jako tacy pracownicy, ten przewoźnik, o którym mówię, no to jest największa firma przewozowa, która nie zatrudnia ani jednego kierowcy. Tak to się zwykło nie mówiąc. Więc te usługi cyfrowe to jest z jednej strony usługa, no ale z drugiej strony jest to usługa no, wykonywana czy świadczona w zupełnie nowy sposób. I można sobie zadać pytanie właśnie, czy to korzystanie z takiej aplikacji. Na to pytanie też odpowiadał sobie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Czym jest właśnie taka apka taksówkarska, tak ją nazwijmy, bo nie chcę tu promować żadnej konkretnej marki, tak? Ale czym to jest? Każdy by powiedział, no zamówię, używa nazwy, tak? Czyli ja zamawiam taksówkę, usługa przewozowa. No i usługa przewozowa jako taka, no jednak jest w domenie państw członkowskich. Stąd też państwa członkowskie mogą wprowadzać pewne ograniczenia własne na takie usługi, że na przykład tym przewoźnikiem może być taka osoba, która tam zda egzamin, ma jakąś licencję, płaci coś do tego państwa i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli zakwalifikujemy taką apkę jako aplikację, czyli usługę społeczeństwa informacyjnego, no to wtedy jednak ona jako taka usługa no podlega bardziej reglamentacji unijnej. Tutaj państwa członkowskie mają mniejsze ograniczenia. Stąd też właśnie taki spór, czy w danym państwie można na takiego przewoźnika cyfrowego no, nakładać takie standardy, tak jak chociażby na takich przewoźników standardowych. Do tego dochodzą też usługi najmu krótkoterminowego, które też w pewien sposób no, stanowią zagrożenie dla tego tradycyjnego modelu świadczenia usług. No i te akty mają za zadanie właśnie reglamentować to świadczenie usług, które wprawdzie jest świadczenie usług jak każde inne, ale ze względu na sposób świadczenia usług wymyka się czasami tym regulacjom.
Jak już jesteśmy przy zatrudnianiu pracowników platform cyfrowych, to też pojawiły się przepisy chroniące pracowników platform internetowych.
Mamy dyrektywę, tak, właśnie o ochronie pracowników platform. Dyrektywa, no, jeszcze sama w sobie nic nie robi. Do dyrektywy jest potrzebna implementacja i państwa członkowskie muszą przyjąć stosowne przepisy, które będą regulować cel dyrektywy, ale ona została przyjęta z bardzo dużym entuzjazmem ze strony poszczególnych państw członkowskich, w tym nawet polskie ministerstwo się wypowiedziało bardzo pozytywnie, że zależy im na szybkiej implementacji. Tak naprawdę ta dyrektywa nie jest niczym rewolucyjnym, ale ona znowu ucywilizowuje coś, co wymyka się takiemu tradycyjnemu pojmowaniu. No bo klasycznie, jeżeli ktoś jest pracownikiem, to jest na umowie o pracę, ma to całe zaplecze socjalne, jest bezpieczny, tak, może iść do szpitala, ma to ubezpieczenie.
Ma prawo do urlopu.
Ma prawo do urlopu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast taka osoba, która pracuje dla platformy cyfrowej, a tutaj statystyki mówią, że to jest około 30 milionów, do 2030 ma tych milionów być powyżej 40. Krótko mówiąc, no ten rozwój...
W samej Europie.
w samej Europie, na samym rynku europejskim, tak? To jest mnóstwo osób, tak? I nie chodzi tutaj tylko o dostawców jedzenia, tylko no, tych aplikacji, jak się wejdzie na sklep Androida, czy w iPhone jest całe mnóstwo. Wszędzie te osoby świadczą pracę i tak naprawdę można się zatrudnić u podmiotu, który funkcjonuje na drugim kontynencie, który nas nigdy nie pozna. Najczęściej te osoby, które pracują, czy świadczą usługi dla tych platform, są traktowane jako osoby samozatrudnione na swojej działalności. Krótko mówiąc, no, trzeba się zarejestrować, płacić te polskie podatki, polski ZUS i tak dalej, ale niekoniecznie ma się tą ochronę. O urlopie to już w ogóle można zapomnieć. A tak naprawdę...
Czy też kontroli czasu pracy, bo w przypadku kierowców to bywa bardzo niebezpieczne, bo takie osoby potrafią po 20 godzin ciągiem jeździć, więc znowu nie obowiązują
ich. Cały weekend w samochodzie, tak? Bo wtedy są najlepsze stawki, a tutaj należy sobie powiedzieć, że czas pracy kierowców jest ściśle reglamentowany, tak? Przykładem no, są obowiązkowe przerwy, rejestracja tego czasu, brak możliwości premiowania kierowcy, takiego motywacyjnego.
Za nadgodziny
i tak dalej, żeby nawet go nie kusiło, że chce sobie dorobić, to sobie pojeżdżę dłużej. To są ścisłe zakazy, odrębna regulacja prawna. To odpada nam przy tak zwanych platformersach. Natomiast te projektowane przepisy, jaki ma być cel, tak? Celem jest przede wszystkim to, żeby oni byli traktowani jak pracownicy. Czyli państwa członkowskie muszą wprowadzić swoje przepisy wewnętrzne, zmienić istniejące albo wprowadzić jakieś nowe. Prawdopodobnie no, będzie to nowelizacja kodeksu pracy w Polsce, która wprowadzi tak zwane domniemanie stosunku pracy. Krótko mówiąc, jeżeli jesteś, czy świadczysz jakieś usługi za pośrednictwem platformy, to jesteś jej pracownikiem, tak? Tam są oczywiście pewne czynniki wskazane, jak chociażby ta kontrola czasu pracy, ustalone widełki wynagrodzenia, to, że dostaniesz tyle, a nie tyle, jesteś tym pośrednikiem, tak naprawdę uczestniczysz w tym naszym zysku, albo jesteś dla nas kosztem, tak? Tej działalności. No bo jednak taka osoba, która korzysta z tej platformy, ona jest w stosunku podporządkowania. Jej zarobki są ustalane przez tego cyberpracodawcę, tak? Jest on kontrolowany przez tego cyberpracodawcę, chociażby przez monitoring zachowań, urządzenia, kiedy korzysta, jak korzysta, gdzie się znajduje, też ta lokalizacja w tym występuje, jaki daje feedback i tak dalej, więc...
A z drugiej strony nie kontrolują warunków pracy, czyli rzadko
kiedy... Kontrolują tylko to, co sprowadza
to, co
się
muszą
do zysku, tak?
No właśnie.
Czyli to, co każdy pracodawca
chciałby korzystać.
A
samochody rozpadające się też jeżdżą.
Tak, 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 więc jest to bardzo potrzebne, bo tak naprawdę w momencie, kiedy coś się wydarzy, to problem ma ten pracownik. Tak? To on będzie odpowiadał, tak? A ten pracodawca, który gdzieś tam jest w Kalifornii czy w Chinach, nawet się o tym nie dowie, albo nie będzie go to interesowało. Dlatego to jest bardzo pożądany krok, bo tak jak mówiłem, no, podstawowym celem tej całej transformacji cyfrowej z punktu widzenia gospodarczego jest to, żebyśmy byli liderem kiedyś w jakiejś alternatywnej rzeczywistości wyprzedzili Stany Zjednoczone i Chiny. Natomiast no, Unia musi realizować cele zgodnie z zasadą koherencji, osiągać spójność w realizacji tych funkcji. No i jeżeli ten AI Act, czy wszystkie przepisy zmierzałyby tylko i wyłącznie do tego, żeby te technologie się rozwijały ponad wszystko, z pominięciem tego czynnika ludzkiego, no to tej koherencji by nie było. Bo owszem, bylibyśmy pewnie jakąś technokracją, gdzie każdy by siebie podglądał, tak? Ale z drugiej strony, no, poziom przestrzegania praw i wolności jednostki, no, zszedłby na dalszy plan. Dlatego Unia umiejętnie, co wynika z tej transformacji cyfrowej, łączy te starania, żeby oprócz tego rozwoju wspólnego rynku zadbać o konsumenta, ale też o przedsiębiorcę, który też tą usługę chce świadczyć możliwie jak najlepiej i najszerzej, a właśnie dzięki tej dyrektywie również o tego uczestnika tego procesu. No bo to jest taka ciekawa kategoria. On z jednej strony jest użytkownikiem tej aplikacji, tak jak każdy inny, ale z drugiej strony świadczy dla tej aplikacji usługi, za które też jest wynagradzany.
Dlatego tutaj Parlament Europejski wprowadza na różnych poziomach rozwiązania, bo jest też prawo do rozłączenia się po pracy. To jeżeli pracujemy zdalnie, żeby nikt nie mógł nas
to
śledzić,
to jest piękne, utopijne
sprawdzać
marzenie, tak? Jest rzeczywiście projekt dyrektywy w tym zakresie. Akurat bardzo lubię i często opowiadam i studentom, i przedsiębiorcom, z którymi współpracuję, jak i mówię tym przedsiębiorcom, tym prawie do odłączenia się, to trochę ich to irytuje, więc może przybliżmy, na czym to polega. To right to disconnect, tak zwane. zbudowane. Taka piękna rzecz, bo na przykład ja, wracając do tematu urlopu, zawsze urlopować się boję, czy może nie potrafię. Bo ja sobie wyobrażam, że taki prawdziwy urlop w tym kraju, taki, gdzie będzie zgodnie z kodeksem pracy służył regeneracji sił pracownika, to ma taki pracownik, który jest przy maszynie. Jak on pójdzie na ten urlop, to ta maszyna będzie dalej pracować, wróci i on nie będzie miał żadnych zaległości. Natomiast jak ja mam się wybrać na wakacje i wrócić i otworzyć skrzynkę mailową, to ja już mam obawy. A jak otwieram tą skrzynkę, no to zasadniczo cały cel urlopu tego pierwszego dnia już jest wyczerpany.
I to właśnie złe jest, bo nie ma zastępowalności. To znaczy, że firmy źle organizują czas pracy.
No ale niektórzy są niezastępowalni, tak? Ale do czego zmierza dyrektywa? Do czego zmierza dyrektywa? Ona właśnie działa w dwóch zakresach. Przede wszystkim work-life balance. Jeżeli pracujesz od 8 do 16, twój pracodawca ma zorganizować tak skrzynkę mailową, że ona też pracuje od 8 do 16. Czyli krótko mówiąc, nawet jeżeli jesteś uzależniony od swojej pracy tak, że masz te wszystkie skrzynki na smartfonie i jak przyjdzie ten mail o 22, to tak na niego odpowiesz, bo nie zaśniesz. Nie należy zwalać tylko na pracodawców, tylko czasami sami uzależniamy się od pracy. To pracodawca ma zrobić tak, żebyśmy my tych maili nie dostawali, tylko żeby po prostu rano przyjść i żeby to było. Czyli odgórnie ma to być zrobione.
A to już jest wprowadzane. Także na przykład te maile, które były wysłane po godzinie powiedzmy 17, przychodzą po prostu rano.
Tak, ale jest to wprowadzane na zasadzie dobrowolności.
Pracodawców.
Pracodawców. A teraz zgodnie z tą dyrektywą ma być taki obowiązek. Oprócz tego przy urlopie ma być również albo ten mail przekierowany do kogoś, zgodnie z tą zastępowalnością, która została przed chwilą wspomniana, albo ma być tak, żeby ten mail się nie kolejkował tak jak z dnia na dzień, żeby nie dochodziło do tej sytuacji, że ktoś przychodzi z tego urlopu i ma 300 maili i cały urlop szlak trafia. Pracodawca będzie mógł wyznaczyć takie osoby niezastępowalne, czy takie szczególnie strategiczne postaci w zakładzie pracy, które jednak będą musiały być pod mailem, ale w zamian za to będzie musiał im wypłacić dodatek za to, że mogą być nękani mailami. No i oczywiście będzie musiał uzasadnić, dlaczego ty
prawo
musisz
za
mieć
gotowość.
Dostęp, dlaczego nie.
Tak. Do wynagrodzenia za gotowość do pracy. To się już na przykład w służbach sprawdza. Jest
no tak,
standardem.
Tak, tak. A tutaj będzie rzeczywiście to robione, ale duże koncerny międzynarodowe, też funkcjonujące w Polsce, takie, które działają w ramach takiego etycznego code of conduct, czyli takiej samocertyfikacji, samoregulacji w zakresie czy ESG, Zielonego Ładu, ale też tego diversity i equality, bardzo dbają o tego typu wdrożenia. Ten work-life balance realizowany poprzez prawo do odłączenia nie jest czymś, czego się nie da zrobić. Najwięksi już to zrobili. Pytanie, czy jako społeczeństwo europejskie, tak, czy jesteśmy w stanie wszystkich nagle odłączyć. Drugie pytanie, czy sami jesteśmy się w stanie odłączyć do pracy. Ja mam z tym bardzo duży problem.
Gen Z wkracza na rynek i oni już wiedzą, że to nie jest do końca dobre dla zdrowia psychicznego być ciągle online, a zwłaszcza ciągle w pracy. I nawet już się na takie warunki pracy nie zgadzają dzisiaj. Pracodawcy narzekają, że to jest duży problem, ale z drugiej strony ten zamordyzm polski, jak ja to nazywam, pracodawców po prostu się kończy, bo zmieniają się pokolenia, które przychodzą do pracy.
Pracodawcy powinni pamiętać, że no chociażby mając ten smartfon, zwłaszcza jeżeli to jest prywatny smartfon pracownika i on sobie gdzieś tam skrzynki konfiguruje na nim służbowe i tak dalej, żeby to mieć, czy ma tego dual SIM-a i tak dalej, to on miesza w tym urządzeniu tą strefę prywatną i służbową. I to nie jest tylko zagrożenie dla jego well-beingu, tak, tej strefy psychicznej, ale to jest przede wszystkim zagrożenie cyberbezpieczeństwa dla pracodawcy, bo pracodawca nie ma kontroli nad tym urządzeniem. Nie zabezpiecza go hasłem, nie wykupuje licencji na antywirusa i tak dalej, tak? No w momencie, kiedy przychodzi taki mail i my sobie na tym mailu ściągamy załącznik jako pracownik z jakimiś tajnymi danymi bankowymi, tajemnicą bankową, tajemnicą lekarską i tak dalej, no to najczęściej taki załącznik zostanie zapisany na naszym prywatnym dysku Google'a i wtedy Google sobie poznaje wszystkie te tajemnice, tak? I dochodzi do wycieku tajemnicy przedsiębiorstwa, danych osobowych, czegokolwiek innego w taki prosty sposób.
To jest kolejny argument dla pracodawców, że ci, którzy nie chcą bardzo często dostarczać sprzętu pracownikom, a jest bardzo dużo takich firm, które mówią, no masz swoje, no to przecież co za problem podłączyć skrzynkę, to może jednak powinni to robić właśnie ze względu na bezpieczeństwo.
No, to jest absolutne must be. Jeżeli pracujesz na własnym sprzęcie, to jesteś przedsiębiorcą. Jeżeli jesteś pracownikiem, no to musisz dostać te narzędzia pracy, a nie jakiś ekwiwalent i tak dalej, tak? Za to.
Ostatni temat, ponieważ czas nam się kończy, to akt o rynkach cyfrowych. Kolejny trzeci ważny dokument Parlamentu Europejskiego, który został wprowadzony. Pokrótce powiedzmy, o co w nim chodzi.
Rynek cyfrowy przede wszystkim dotyczy funkcjonowania obrotu instrumentami finansowymi. Jest to znowu rynek, który funkcjonuje w cyberprzestrzeni, który fizycznie nie istnieje, a którego upadek, podatność na różnego rodzaju fluktuacje jest na tyle duża, że może sparaliżować funkcjonowanie całych gałęzi gospodarki.
Podajmy to na przykładzie. Social media i sprzedaż przez social media. Powiedzmy, że jesteśmy rękodzielnikiem, który sprzedaje głównie przez Instagrama. I no nagle jasne. Okazuje się, że nasze konto zostało zablokowane, nie możemy nic z tym zrobić. Tym samym zniknęła nam platforma sprzedażowa duża.
No i nie możemy sprzedawać. No nie uczestniczymy w tym rynku w taki sposób, jakiego powinniśmy oczekiwać, tak? Więc mamy ten rynek cyfrowy, który znowu łączy różnych uczestników, konsumentów, sprzedawców. W momencie, kiedy ten rynek cyfrowy przestaje funkcjonować albo narzuca nam jakieś obostrzenia co do legalności produktów, sposobów reklamy tego produktu. Prosty przykład, no jeżeli byśmy się uparli na jakiegoś przedsiębiorcę, który coś oznacza jakieś reklamy i zaczęli klikać zgłoś na tych mediach społecznościowych, no to utrudnilibyśmy skutecznie nawet jednym, dwoma zgłoszeniami funkcjonowanie takiego przedsiębiorstwa. Więc podmioty dostarczające narzędzi rynkowi cyfrowemu mają bardzo dużą odpowiedzialność, no bo są w stanie wyeliminować, tak jak powiedziałem, całą gałąź rynku.
Jest też obowiązek oznaczania strażników dostępu do rynków cyfrowych. Chodzi o to, żeby ci najwięksi gracze nie mieli pewnego rodzaju wyłącznego wpływu na to, co dzieje się w sieci i jak ten rynek cyfrowy, sieciowy działa. Tutaj podałam przykład Instagrama. Możemy też podać przykład wyszukiwarek, bo oczywiście mamy reklamy sponsorowane na początku, one są oznaczone.
Oznaczone jako sponsor.
Ale właśnie, to nie może być tak, że duże przedsiębiorstwa cyfrowe promują tylko tych, co chcą. Tutaj ma być równość wprowadzona.
Równość w pewien sposób zawsze będzie ograniczona możliwościami finansowymi. Tak? No jeżeli stać mnie na reklamę, to sobie wykupię to pozycjonowanie czy reklamę. Jeżeli mnie nie stać, to z tego nie korzystam. Natomiast idea jest taka, żeby udostępniono możliwość korzystania z tych wszystkich narzędzi adsowych każdemu podmiotowi na tych samych zasadach, tak? Żeby ten pułap wejścia nie był zbyt wygórowany i żeby algorytm tego dostawcy usługi nie dyskryminował czy nie promował określonych podmiotów, nawet czasami w sposób taki niezamierzony. Często ta promocja odbywa się w sposób niekontrolowany. Taki fenomen pewnej londyńskiej restauracji. Był moment w historii, że była to najlepsza restauracja w Londynie. Na TripAdvisorze, na tych wszystkich mediach, ze względu na komentarze, które się pojawiały, lokowanie produktu i tak dalej. Wszystko byłoby cudownie piękne, gdyby w ogóle ta restauracja istniała. I tutaj no, zręczne wykorzystanie tych mechanizmów, paru komentarzy, szerowania spowodowało, że nagle no, olbrzymi rynek gastronomiczny Londynu no, został zdominowany przez podmiot, który całkowicie nie istniał. Tak? I to pokazało pewną naturę tego, w jaki sposób ten rynek funkcjonuje. Krótko mówiąc, no, moglibyśmy zacząć sprzedawać coś, co nie istnieje, będąc no, jakimś fałszywym czy nieistniejącym przedsiębiorcą.
Kolejna kwestia, która się pojawia i dotyczy każdego z nas, to jest cyberbezpieczeństwo. W obliczu wojny w Ukrainie, czyli tuż za naszą wschodnią granicą, coraz więcej osób doświadcza tego, że oprócz tego, że dostajemy fałszywe informacje, jesteśmy też poddani dezinformacji, która przychodzi do nas z państw, które nie do końca dobrze nam życzą. W jaki sposób Unia Europejska tutaj reguluje te kwestie? Poza tym, że na przykład już możemy zobaczyć, że w social mediach są oznaczane informacje jako na przykład niepełne, informacje kontekstowe, albo że jest to dezinformacja. W jaki sposób jeszcze my, jako każdy przeciętny Kowalski, biorąc pod uwagę przepisy unijne, jesteśmy chronieni?
No, jeżeli chodzi o wojnę informacyjną, to ta ochrona nie jest wystarczająca, no bo wojna informacyjna polega na ocenie i opinii. Tak? I tutaj trudno, chociażby oznaczenie informacji jako dezinformacji jest dokonywane przez osobę, która też może dezinformować w pewien sposób. Natomiast Unia Europejska już od dawna zajmuje się cyberbezpieczeństwem, ja to nazywam cyberbezpieczeństwem sektorowym. No mamy pewne sektory, które są dla funkcjonowania państwa, czyli nas, szczególnie wrażliwe. Chociażby energetyka, telekomunikacja, bankowość. W momencie, kiedy atak cybernetyczny, niekoniecznie jakiegoś państwa, jakiejś grupy, jednej osoby nawet, no uderzyłby w ten sektor, no to wtedy odłączone od usług tego sektora no są rzesze ludzi.
Tak? Już dochodzą do nas sygnały, że z Królewca, czyli obwodu kaliningradzkiego, zagłuszany jest system GPS. Nawet jeden z oficjalnych samolotów rządowych miał problem z tym, że nawigacja po prostu nie działała.
Tutaj akurat klasyczna metoda zagłuszenia, natomiast Unia Europejska, wprowadzając dyrektywę dotyczącą cyberbezpieczeństwa, najpierw NIS, a potem w 2020 NIS-2, która jest jeszcze bardziej rygorystyczna, zobowiązuje jednak państwa członkowskie do wprowadzenia, to się nazywa, takich krajowych systemów cyberbezpieczeństwa, które przede wszystkim sprowadzają się do ustalenia odpowiednich instytucji państwowych, odpowiedzialnych za reagowanie na zagrożenia cyberbezpieczeństwa, monitorowanie cyberbezpieczeństwa, wdrażanie rozwiązań w tym zakresie, a także wspieranie podmiotów, które w tym krajowym systemie cyberbezpieczeństwa funkcjonują, bo to są właśnie podmioty z tych branż, o których wcześniej wspomniałem. Generalnie chodzi tutaj o to, żeby nikt nas siłowo nie odłączył od prądu, od wody, od internetu, żeby nikt nie spowodował tego, że wybuchnie elektrownia, bo wcale już nie jest potrzebna do tego broń czy zestrzelenie, jak pokazuje chociażby atak cybernetyczny przeprowadzony przez Stany Zjednoczone na fabryki jądrowe w Iranie. Jest tylko tak, że ta wojna się dzieje na Bliskim Wschodzie. Stany Zjednoczone zainwestowało mnóstwo czasu i pieniędzy w to, żeby skutecznego robaka wpuścić w irański program jądrowy i go zlikwidować, po prostu ten program. Udało im się go opóźnić o wiele, 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 wiele lat, tak? I to jest kwestia właśnie takiego zaplanowanego ataku, więc atak niekoniecznie musi polegać na tym, żeby wywołać kinetyczny skutek, tak? Czyli wyłączamy z prądu czy z internetu pociągi i powodujemy ich kolizję. To jest kinetyczny atak, taki klasyczny, tak? Atak może też polegać na tym, że o jego skutkach dowiemy się za 2, 3, 4 lata, kiedy czegoś nie będzie można zrobić, albo robimy coś po prostu wolniej czy gorzej.
Te wszystkie tematy są bardzo ważne, więc dobrze, że omawiamy też różne akty, przepisy, które są wprowadzane i mają nas w tej nowej cyfrowej rzeczywistości w jakikolwiek sposób chronić. Tym bardziej, że transformacja cyfrowa jest jednym z głównych priorytetów Unii Europejskiej, a pośród tej transformacji, i jeśli chodzi o na przykład rozwój cyfrowy, czy rozwój medycyny, nauki, telepracy i tak dalej, potrzebne są nam też zabezpieczenia, obostrzenia chroniące nas jako obywateli. Państwa i moim gościem był adwokat dr Tomasz Lewandowski. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
A przy mikrofonie po drugiej stronie Gabriela Jelonek. Dziękuję i do usłyszenia.
To były spotkania z Europą.